gość Radia Lublin.
15 minut po godzinie 8 już minęło. Tomasz nie śpiał przed mikrofonem, a gościem Radia Lublin jest dr Grzegorz Gil z Zakładu Stosunków Międzynarodowych Wydziału Politologii UMCS. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana. Witam.
Wzrost trwałej obecności wojsk USA w Polsce o około 1000 żołnierzy, zakup 32 myśliwców F-35 i zapowiedź zniesienia wiz dla Polski w ciągu 90 dni. No a do tego jeszcze zwiększenie ilości kupowanego gazu ze Stanów Zjednoczonych. To zdaje się główne efekty wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Waszyngtonie. No i na początek pytanie, czy była to udana wizyta?
Przede wszystkim, jeśli popatrzymy na intensywność kontaktów polsko-amerykańskich, w zasadzie amerykańsko-polskich na przestrzeni ostatnich kilku lat, to jest, zdaje się, 10. wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych w formacie bilateralnym i nazwijmy to ONZ-owskim, gdzie zawsze są rozmowy kurtuazyjne lub merytoryczne, dłuższe z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. To na pewno jest pewna nowa jakość, którą jednak trzeba wypełnić treścią, bo nie mówimy tutaj.
Czy właśnie zatrzymując się przy tej ilości kontaktów, czy tutaj mamy dowód na skuteczność naszej dyplomacji, tych stosunków takich też nieoficjalnych i rzeczywiście dobrej relacji między prezydentami Stanów Zjednoczonych i Polski? Czy może jest to jednak rodzaj kurtuazji?
Ja nie mam wątpliwości, że to nie jest teatr dyplomatyczny. Oczywiście ten przelot dwóch F-35 wczoraj to jakby fajnie się sprzedaje w prasie. Natomiast za tym muszą pójść konkrety. Kuchnia dyplomatyczna na przestrzeni ostatnich miesięcy. Tutaj wydaje się, że polska strona wyszła obronną ręką, biorąc pod uwagę to spotkanie, biorąc pod uwagę najprawdopodobniej obecność pana prezydenta Donalda Trumpa w Warszawie we wrześniu, gdzie padną bardziej techniczne, już konkretne zobowiązania ze strony Stanów Zjednoczonych. Biorąc pod uwagę charakter tej relacji, jeden z profesorów nazwał ją niekonfrontacyjną asymetrią. Nie mamy generalnie czego się obawiać i ten sojusznik w postaci Stanów Zjednoczonych, które wciąż łożą najwięcej na zbrojenia, są pewnym laboratorium modernizacji sił zbrojnych i generalnie rzecz biorąc, ja bym tutaj się specjalnie, przepraszam za słowo, nie podniecał Fortem Trump, bo to specjalnie nie będzie Fort, to ma nieco inny kształt.
Ale... No właśnie, po tej deklaracji podpisanej wczoraj widzimy jasno, że ten Fort Trump się oddala. Oczywiście jest czy zapowiedź zwiększenia, ale zdaje się nie o tym docelowo myślały polskie władze.
W tym cały jest ambaras, żeby dwoje chciało naraz i tutaj jedna i druga strona chce. Natomiast chcę wyraźnie powiedzieć, że to jest jednak to spotkanie się w tym polu negocjacyjnym jest mniej więcej po środku. Polska chciałaby czegoś więcej niż dodatkowo 1000 żołnierzy i pewnego rodzaju aktywator, bo tak to należy nazwać w języku fachowym, gdzie będą pewne komponenty możliwe do wykorzystania w sytuacji zagrożenia. Szybkie przerzucenie wojska i odstraszanie, bo ta baza, obecność Amerykanów jest tutaj u nas w kluczu odstraszania, w kluczu obecności na wschodniej flance, która zresztą ma swój początek jeszcze za prezydentury Baracka Obamy, więc tutaj jest pewna kontynuacja. Życzyłbym sobie takiej kontynuacji w wykonaniu polskiej dyplomacji. Oczywiście możemy mówić, czy to maksymalnie jest spójne z polskimi oczekiwaniami. Wydaje się, że jednak nie do końca. Niemniej jednak, tego rodzaju spotkanie, taka deklaracja z pewnością nie będzie działała na niekorzyść interesu narodowego Polski. Natomiast jedno chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, że budowanie naszego bezpieczeństwa narodowego w oparciu o kilka tysięcy żołnierzy amerykańskich byłoby tutaj absolutną drogą na skróty i pewnego rodzaju politycznym samobójstwem, ponieważ ta obecność ma generalnie bardziej znaczenie polityczne, aniżeli militarne, co nie oznacza, że w przyszłości nie przełoży się na konkretne korzyści dla polskiej armii w zakresie modernizacji i interoperacyjności. Koszty tej obecności to około 2 miliardy dolarów. To i dużo, i mało. Natomiast zwróćmy uwagę, że Polacy będą mogli ramię w ramię ćwiczyć z Amerykanami, a nikogo chyba nie muszę z naszych słuchaczy przekonywać, że amerykańscy żołnierze no, są elitą w skali świata, jeśli chodzi o ich doświadczenie na polu walki, biorąc pod uwagę także operacje stabilizacyjne i to doświadczenie Polakom się na pewno przyda.
Jeśli mówimy o tej oddalającej się nieco wizji Fort Trump, to jest to efekt tego, że to Polska będzie musiała zapłacić za obecność amerykańskich żołnierzy, bo zdaje się z tych wypowiedzi prezydenta Donalda Trumpa tak wynika, że wprost, że to Polacy za tę obecność zapłacą.
Zdecydowanie od kilku już miesięcy
że
widać
po prostu
wyraźnie,
nas nie
że
stać
Biały
na
Dom,
od
Biały
razu
Dom
taki
zmienia swoją doktrynę utrzymywania sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych na zasadzie tego, że nie tylko jakaś część kosztów utrzymania bazy, ale też pewnego rodzaju dodatek. I Biały Dom wysyła takie sygnały do Korei Południowej, do Japonii, nawet do Niemiec. Tutaj nie ma mowy o wspaniałomyślności. Tu są twarde interesy, biorąc pod uwagę kontekst biznesowy, z jakiego wyrósł prezydent Trump. No trudno się spodziewać, że dostaniemy coś na tacy. Oczywiście to musi być deal i to jednocześnie nie może być działanie nazbyt prowokujące Federację Rosyjską, która akurat dzisiaj wydaje się bardziej zainteresowana Ukrainą. Natomiast niewątpliwie porozumienie Rosja-NATO rok 97 i zobowiązanie sojuszu do braku rozlokowania nowych sił w państwach nowo przyjętych, to jest bardzo istotne. I tu też pewna semantyczna gra, bo nie mówimy o stałej bazie, a bardziej trwałej bazie, enduring. Już dzisiaj też widziałem w mediach bardzo wiele takich semantycznych krzyżówek, co to tak naprawdę oznacza. Ja bym tutaj się w to nie bawił. Niewątpliwie jest to trwała obecność Stanów Zjednoczonych w Polsce, która ma się przyczynić do jakościowego podniesienia interoperacyjności naszych sił zbrojnych, a przede wszystkim jest też pewnym symbolem pokazującym, że w tej części Europy mamy twardych sojuszników, ale to nie zmienia faktu, że Polska musi budować swoje bezpieczeństwo na swoich własnych barkach i także na Europie. O tym nie zapominajmy jako państwo członkowskie Unii Europejskiej.
I na to zresztą jak napisał na Twitterze sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Z zadowoleniem witam zapowiedź, że USA zwiększą swoją obecność wojskową w Polsce. To jest taka reakcja oczywiście też kurtuazyjna, ale jednak w tych komentarzach ekspertów także pojawiają się te akcenty dotyczące tego, że to jest oczywiście ważne dla Polski, ale także ważny gest dla całego sojuszu.
Zdecydowanie jest to spójne z doktryną sojuszu, z tym, o czym mówi się na szczytach, z polityką, jego nazwałbym to asertywnego, miękkiego, ale jednak odstraszania. Biorąc pod uwagę chociażby inwestycje planowane w Polsce, w okolicach Gniezna, budowa jednych z największych magazynów amunicji, za budowę zapłaci Sojusz Północnoatlantycki. Więc trzeba powiedzieć wyraźnie, że obecność Amerykanów to nie jest bilateralne wyłącznie zobowiązanie. To jest wpisane w politykę sojuszniczą wszystkich państw członkowskich Sojuszu Północnoatlantyckiego. Amerykanie, jak wiemy, są państwem ramowym w przypadku tej grupy batalionowej. Oprócz tego mają także brygadę i w tym przypadku rozmawiamy o około 5-6 tysiącach Amerykanów na zasadzie rotacyjnej obecności. Jeśli to jest rotacja, ale jednak trwała, to ja nie mam nic przeciwko, biorąc
jeszcze
pod uwagę.
Trump dodaje do tego, że ci żołnierze mogą być przerzuceni z Niemiec właśnie do Polski. No, w kontekście też jego jawnej krytyki tego, co się dzieje, polityki niemieckiej, choćby w kontekście wydatków na obronność, w kontekście Nord Stream 2, no to też znaczący gest.
Ja bym też specjalnie się nie zapędzał pod kątem tutaj jakichś antyniemieckich wątków, bo chcę powiedzieć, że Niemcy płacą za obecność około 30 tysięcy amerykańskich żołnierzy rocznie, 1 miliard dolarów rocznie, więc to są ogromne koszty, a Waszyngton mówi coraz więcej, coraz bardziej wyraźnie o dodatkowych różnego rodzaju dywidendach z tego związku z tym faktem. I ta przede wszystkim dyslokacja pamięta jeszcze czasy głębokiej zimnej wojny, biorąc pod uwagę status okupacyjny Niemiec, więc w tym przypadku jakby to nie był prezent. To nie był prezent. O prezencie możemy bardziej rozmawiać dzisiaj, ale powtarzam, w agendzie bezpieczeństwa w XXI wieku nie ma miejsca na prezenty. Są miejsca na twarde interesy. I w tym przypadku Polska oczywiście musi coś zaproponować. Jest to pewien pakiet. Kupujemy gaz skroplony. Staje się 2 miliardy metrów sześciennych za 8 miliardów dolarów. To daje pewne pole manewru, biorąc pod uwagę także dywersyfikację. Generalnie wiele o bezpieczeństwie, bo bezpieczeństwo takie czysto ludzkie, społeczne. Umowa w zakresie ścigania przestępców, transnarodowej przestępczości. To też jest gdzieś wpisane w ten komponent znoszenia wiz. Ta saga, która się rozgrywa już od wielu, wielu lat.
No i tutaj mamy jakąś w miarę konkretną zapowiedź, przynajmniej terminowo, jeśli udałoby się rzeczywiście te wskaźniki poprawić, odrzucania wniosków wizowych 90 dni. No to jest jakiś przełom?
Ja powiem szczerze, troszkę może ironicznie, nie przypuszczam, by w Białym Domu był wróżbita, natomiast no, przez te 90 dni czyżby były takie informacje, że faktycznie ten procentowy wskaźnik spadnie. Jeśli tak się stanie, to będzie to jakby droga otwarta do włączenia Polski do programu Visa Waiver. Jeśli tak się nie stanie, cóż, no, nie sądzę, by to się wydarzyło na mocy dekretu prezydenckiego, bo jeśli dobrze pamiętam, nie ma takich kompetencji prezydent Donald Trump. To musi przejść przez parlament amerykański. Niemniej jednak jest to konkretna deklaracja i teraz Polska powinna powiedzieć, sprawdzam. Jeśli bezwizowy ruch dotyczy Czech, Litwy, no, bądźmy konsekwentni, czas na Polskę.
I tu stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dr Grzegorz Gil z Wydziału Politologii UMCS był gościem Radia.
Dziękuję bardzo.
Tomasz nie śpiał. Do usłyszenia.